Witam Was bardzo serdecznie, bracia i siostry. Cieszę się, że przyszliście, by słuchać słowa na temat modlitwy. W zasadzie to my od jakiegoś czasu zajmujemy się Kościołem. Mówimy na temat Kościoła, oczywiście z pewnymi przerwami po to, żeby też inne tematy mogły być w międzyczasie poruszone, ale od dłuższego czasu, gdzieś od wiosny, jak mówię, z przerwami, poruszamy temat Kościoła. I będziemy go przedłużać, będziemy go kontynuować, bo tego tematu się nie da wyczerpać. Tematu, jakim jest Kościół, nie da się wyczerpać, bo Kościół jest czymś wiecznym. A to, co jest wieczne, trudno jest wyczerpać. Dlatego, że historia Kościoła nie kończy się na tej ziemi. Historia Kościoła przechodzi do wieczności. I być może przyjdzie taki moment, że będziemy mówić także o dalszych losach Kościoła po zakończeniu jego pobytu na tej ziemi, a więc po przejściu do wieczności. Ale póki co zajmujemy się Kościołem tu i teraz, a więc na ziemi. Na ziemi teraz. I rozważaliśmy w ostatnim czasie przed usługami pastora Edwarda Lorka, rozważaliśmy zadania Kościoła. I pamiętacie, iż wymieniliśmy, że podstawowym zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii. Odwołaliśmy się do pierwszego małżeństwa, któremu Bóg Ojciec nakazał, aby się pomnażali. A zatem my też, jako Kościół, jako ciało Pana Jezusa, jesteśmy zobowiązani do tego, aby się pomnażać, powiększać. Aby ciało, jakim jest Kościół, w swym powiększaniu się nie zatrzymało się na jakimś etapie. A zatem, aby to mogło mieć miejsce, musi być głoszona Ewangelia. Musi być zwiastowana Ewangelia. Już ten temat wyczerpaliśmy, więc to tylko gwoli przypomnienia, iż mówimy o podstawowych zadaniach Kościoła. Ale nie tylko zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii. Kościół ma wiele zadań. Te zadania rozkładają się na różnych płaszczyznach. I kolejnym zadaniem Kościoła, o którym będziemy mówić dzisiaj, może jeszcze jakiś czas, jest modlitwa. Kolejnym zadaniem Kościoła jest modlitwa. I w tym momencie zadajmy sobie pytanie, czy modlitwa jest czymś aż tak ważnym, żeby stanowiła zadanie Kościoła? Czy modlitwa jest czymś aż tak ważnym, by jej poświęcać kolejne i kolejne sesje wykładowe, czy też godziny biblijne? Czy rzeczywiście modlitwa jest aż tak ważna? Będę się starał przekonać Was. Myślę, że nawet tego robić nie muszę, bo jesteście co do tego przekonani. Niemniej jednak przypomnieć Wam, że modlitwa jest czymś podstawowym. Jest czymś bardzo ważnym. Że w zasadzie wszystko praktycznie zależy od modlitwy. Bez modlitwy niewiele zdziałamy. Bez modlitwy niczego nie osiągniemy. Zarówno w naszym osobistym życiu, jak i w życiu kościelnym, zborowym. W zasadzie wszystko zaczyna się od modlitwy. Brak modlitwy, tak jak sygnalizowałem w niedzielę, jest przyczyną wielu nieszczęść, wielu tragedii. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, co przypomnę, w ogrodzie, w Getsemane, w Oglójcu, pozostańcie tu i czuwajcie, abyście nie wpadli w pokuszenie. A więc osoby, które nawiedzane są, atakowane są, powiedziałbym, używając współczesnego języka, molestowane są przez pokuszenia i im ulegają. Boże, pokuszenia wszyscy przeżywamy, to nie ulega wątpliwości. Pokuszenia przychodziły na najświętszych ludzi. Pokuszenia przychodziły na najbardziej pełnych ducha ludzi. Przeżywać pokuszenie to jedno. Nawet Pan Jezus przeżywał pokuszenia. A ulegać pokuszeniom to jest zupełnie co innego. Ulegają pokuszeniom ci właśnie, którzy zaniedbują modlitwę. Którzy zapominają o przynajmniej tym godzinnym trwaniu z Panem w społeczności modlitewnej. Kto wie, czy ta cała tragedia, jaka się wydarzyła z uczniami od momentu, gdy Jezus został uwięziony, to zaparcie się Piotra i to rozproszenie się pozostałych, czy to wszystko miałoby miejsce, gdyby owego wieczoru, owej nocy, czas, który poświęcili na spanie, zużytkowali na modlitwę. Być może to pokuszenie i skutki tego pokuszenia nie byłyby tak dramatyczne, ale dlatego, że zasnęli. I gdy ten fragment czytam, to zawsze muszę się uśmiechnąć. Przypuszczam, że wy również. Dlaczego? Bo jest tam napisane, że tak się zasmucili, że aż z powodu tego smutku zasnęli. Ja, jeśli się smucę, to nie mogę zasnąć. To sen odlatuje, opuszcza moje powieki. A oni, gdy się smucili, to aż zasnęli. Ja, przyznam się, tego nie rozumiem. No w każdym razie tak jest napisane, że ze smutku aż zasnęli. I potem tego konsekwencje wszyscy, o konsekwencjach tego wszyscy w Biblii czytamy. A więc modlitwa jest tematem godnym podkreślania, jest tematem ważnym i w związku z tym pozwólcie, że dziś i może jeszcze dwa albo trzy razy temu tematowi wieczory środowe poświęcimy. I rozpocznijmy od zadania sobie pytania. Czy rzeczywiście modlitwa jest czymś aż tak bardzo ważnym? Jak już zaznaczyłem, w moim przekonaniu modlitwa jest czymś bardzo ważnym. I są na to liczne dowody, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, że modlitwa jest czymś absolutnie bardzo ważnym. Bo posłuchajcie, to, że modlitwa jest czymś bardzo ważnym, poświadcza tytuł, jaki Bóg sam sobie nadaje. Wiecie, iż Bóg dla uzmysłowienia nam swoich możliwości przybiera różne tytuły. Albo i poprzez te przeróżne tytuły, jakie przybiera, chce nam pokazać swoje możliwości. Już wielokrotnie z tego miejsca wielu z nas zwiastujących mówiło, iż Bóg sam sobie nadaje tytuł „Jam jest Pan wasz lekarz”. Nie nadawałby Bóg sobie takiego tytułu, jeśli by to wykraczało poza jego możliwości. Jeśli by tego nie mógł, to przecież by nas nie oszukiwał, to przecież by nie robił ze swojego słowa czegoś niepewnego. Takie są jego możliwości. I gdy otwieramy Biblię, widzimy nieomalże na każdej stronie, w każdej księdze, że Bóg konsekwentnie udowadnia przez swoje czyny, iż On jest lekarzem. Jeszcze w innych miejscach czytamy, że Bóg jest pokojem. I tak dalej, i tak dalej. Wiele jest tych tytułów, które Bóg sam sobie nadaje, tylko po to, aby dzieciom swoim dać do zrozumienia, co może, na co mogą liczyć. I teraz wśród tych rozlicznych tytułów, jakie Bóg sam sobie nadaje, jest także jeden dotyczący modlitwy, przez który Bóg także chce nas przekonać, iż modlitwa jest czymś bardzo ważnym. Gdyby nie była czymś bardzo ważnym, takiego tytułu Bóg by sam sobie nie przydzielał. I gdy otwieramy psalm 65, to Duch Święty przez psalmistę Dawida Bogu nadaje ten osobliwy, szczególny tytuł, od którego dzisiaj rozpoczniemy. W 65 psalmie, w wierszu 3, Duch Święty przez psalmistę mówi o Bogu tak. Ty wysłuchujesz modlitwy. Ty wysłuchujesz modlitwy. Do ciebie przychodzi wszelki człowiek. A więc jakie są Boże możliwości? Wśród wielu Bożych możliwości jest i ta możliwość, jest i to, o czym mówimy. Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje modlitwy. Prawda? Nadaje sobie Bóg taki tytuł. Tak jakby chciał nam powiedzieć: dzieci moje, chciejcie przyjąć do wiadomości, że jestem Bogiem, który wysłuchuje modlitwy. Czy to nas pociesza? Czy to jest dla nas radująca serce wieść, że Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje modlitwy? Jest to widocznie czymś w oczach Boga bardzo ważnym, skoro sam nam komunikuje, sam nam przekazuje swoją cechę albo jedną ze swoich cech, że jest zainteresowany tym, aby wysłuchiwać nasze modlitwy. Podobne stwierdzenie spotykamy w liście do Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 6 wierszu, w 11 rozdziale, w 6 wierszu czytamy tak. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 wiersz. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Bo kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć. W co musi uwierzyć każdy, który do Boga przystępuje? Nie musimy znać zawiłości teologicznych odnoszących się do Boga, trójosobowego Boga. Nie musimy znać tego wszystkiego, nad czym głowią się teolodzy. Gdzie jest to piekło? W górze, na dole? Czy na Syberii, gdzieś tam pod spodem, jak niektórzy dowodzą? Czy jeszcze gdzie? Musimy te szczegóły znać, przystępując do Boga? Czy ich znać nie musimy? Nie musimy ich znać. Niemniej jednak, wszakże dwóch rzeczy Bóg od nas wymaga, gdy do Niego przystępujemy. Jakich? Po pierwsze, że On istnieje. Prawda? Że On istnieje, no bo jeśli nie wierzymy, że On istnieje, no to oszukiwaniem samego siebie byłoby przystępowanie do Niego. Że On istnieje. W to musimy po pierwsze wierzyć, gdy stajemy przed Nim w modlitwie. A po drugie, w co musimy także wierzyć? Że On nagradza tych, którzy Go szukają. Inaczej, że On odpowiada na modlitwy tych, którzy się modlą. I to są dwa podstawowe wymogi, jakich Bóg oczekuje od tych, którzy się modlą. Że On istnieje i że On odpowiada na modlitwę. Jeszcze raz podkreślam, nie musisz znać wszystkich detali związanych z eschatologią. Nie musisz znać wszystkich detali z takiej czy innej dziedziny. Dwie rzeczy, pamiętaj, musisz przyjąć do wiadomości, że Bóg istnieje, jest i że ten Bóg, który jest, odpowiada na modlitwę. Nagradza tych, którzy Go szukają. Czy to ciągle podnosi waszego ducha? Czy to ciągle raduje wasze serca? Bo moje tak. Jestem rozradowany, gdy staję przed Panem i mam oto tę świadomość, że On jest, że On słyszy, że moje westchnienia nawet nie giną gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Już się dzieliłem z wami chyba jakiś czas temu jednym z takich cudów, który się wydarzył w ostatnich jakby tygodniach mojego życia. Powtórzę go, bo być może nie wszyscy wtedy byli, w owym czasie byli, nie wszyscy słyszeli. Jakiś czas temu, a więc na wiosnę, grupa ze zboru Ustrońskiego, nie pamiętam, czy też ktoś z Bielskiego, wybrała się na wycieczkę do Ziemi Świętej, do Izraela. A potem, gdy wrócili, to pamiętam, że w Ustroniu ci bracia i te siostry dzieliły się przeżyciami, świadectwem tego, co widziały, co słyszały, no i co przeżywały. Ja w pewnym momencie, słuchając tego, tylko westchnąłem gdzieś w moim duchu. Panie, czy jeszcze kiedykolwiek w życiu, no świadomy jestem już lat, jakie minęły, czy jeszcze kiedykolwiek w życiu dane mi będzie tam być, spojrzeć raz jeszcze z Góry Oliwnej na przeciwległą górę, gdzie jeszcze do dziś istnieje złota brama ciągle zamknięta? Czy jeszcze kiedykolwiek dane mi będzie stanąć Kafarnaum i przeżywać to wszystko, co się tam wydarzało, tamtych nocy, gdy Jezus przyszedł z Nazaretu? Czy jeszcze kiedykolwiek mi tam będzie dane być? Tylko tak westchnąłem. Okazuje się, że Bóg bierze poważnie nawet nasze westchnienia. Na poważnie traktuje nasze westchnienia. I szczerze mówiąc, przeszło to tylko gdzieś przeze mnie, przeleciało to gdzieś tylko przeze mnie. Wróciłem do domu, a po chwili już jakby zapomniałem nawet o tym, że gdzieś tam się pojawiła taka, zakołatała taka myśl. Wróciłem do domu i być może gdzieś do tygodnia jeden z braci, który mieszka w Warszawie, zresztą były członek zboru w Ustroniu, jego rodzice także do zboru w Ustroniu należeli, zadzwonił i pyta: słuchaj bracie, Ministerstwo Turystyki Izraela organizuje dla paru osób z Polski wycieczkę do Izraela w celach promocyjnych. Mnie zostało powierzone zadanie, żeby skompletować grupę 6 osób. I wiesz, tak sobie marzę, żebyś ty był wśród tych 6 osób. Co w tym momencie pomyślałem? Co wy byście w takim momencie pomyśleli? Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje westchnienia nawet. Nie tylko te wyartykułowane, nie tylko nawet te wypowiedziane nasze modlitwy. Bo jest w Starym Testamencie, wybaczcie, ja tego wersetu wam dzisiaj nie podpowiem, gdzie on jest napisany, ale jest tak napisane, że zanim nawet przyjdzie jakaś na naszą myśl jakaś prośba, Bóg już i tak o niej wie. Czego to wszystkiego dowodzi? Że jedną z cech Bożego charakteru jest wsłuchiwanie się w szept, wołanie jego dzieci. Teraz pomyślcie, ile tracimy? Ile tracimy, jeśli się nie modlimy? Jakżeż być może inaczej wyglądałoby nasze życie, życie naszych rodzin, gdybyśmy nie zapominali o przywileju modlitwy. A więc modlitwa jest czymś bardzo, a to bardzo ważnym. Ale ktoś może zadać pytanie albo powiedzieć, Ktoś, kto może nie dowierza w to, co mówię, nie sądzę, że tacy są wśród nas, ale może kiedyś ktoś gdzieś, słuchając taśmy, będzie się zastanawiał i powie, no tak, tak, Bóg kiedyś wysłuchiwał modlitwy. Tak, to tak było w Starym Testamencie, ale może za czasów Jezusa, za czasów apostolskich, to tak było. Są na to dowody biblijne, że Bóg w owym czasie wysłuchiwał modlitwy. Ale czy możemy spodziewać się tego i dzisiaj? Czy możemy liczyć na to teraz, w XXI wieku? Czy możemy także na to liczyć teraz? Chciałbym raz jeszcze przypomnieć, co ma do powiedzenia Biblia na temat postawy Boga. Spróbujmy odnaleźć księgę Starego Testamentu, księgę Malachiasza, rozdział 3, wiersz 6. Księga Malachiasza, rozdział 3, wiersz 6, strona 1020. Strona 1020. I tamże w wierszu 6 trzeciego rozdziału Pan sam o sobie mówi. Bóg sam o sobie wydaje jakżeż przekonywujące świadectwo, powiadając: zaiste ja Pan. A teraz sami sobie doczytajcie. Ja Pan nie zmieniam się. Halleluja. Skoro w Starym Testamencie Bóg dawał dowody tego, że wysłuchuje modlitwy, skoro w Nowym Testamencie, co zapisali ewangeliści i zapisali autorzy Nowego Testamentu, Bóg wysłuchiwał modlitwy, to czy możemy żyć w przekonaniu, że On nadal wysłuchuje modlitwy, że On się nie zmienił? Bo przecież sam oświadcza zaiste, naprawdę, inaczej naprawdę, za prawdę, do prawdy, ja, Pan, nie zmieniam się. A więc, gdy stajemy w modlitwie, nie możemy pozwolić jakiejkolwiek wątpliwości, by nas atakowała, udowadniając nam, że dziś żyjemy w innym czasie, w innym okresie i że wysłuchiwanie modlitw przez Boga straciło swój sens, że Bóg już nie wysłuchuje modlitwy. Także w liście do Hebrajczyków, co często cytujemy, na pamięć cytujemy, ale dzisiaj postawmy ten wiersz z listu do Hebrajczyków z 13 rozdziału, 8 wiersz przed nasze oczy. Niech mówi ten wiersz nie tylko poprzez nasze uszy, ale także poprzez nasze oczy. A ten wiersz powiada tak. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Czyli znowu jest akcent położony na to, że i Bóg się nie zmienia, i Chrystus się nie zmienia. A zatem, bracia i siostry, powiedzmy raz jeszcze. Bóg wysłuchiwał modlitwy i Bóg wysłuchuje modlitwy. Odpowiadał i odpowiada na modlitwy. Mówiąc dalej, wszystkie przymioty Boga, a więc wszystko to, co myślimy o Bogu, dowodzi, o czym wiemy o Bogu, co wiemy o Bogu, dowodzi, że Bóg jest Bogiem wysłuchującym modlitwy. No bo tak, skoro Bóg wysłuchuje modlitwy, to dowodzi przez to, że jest żywym Bogiem. Czy tak? Skoro Bóg wysłuchuje modlitwy i odpowiada na nie, to jest to dowód, że jest żywym Bogiem. Przypomnę wam. Czas wielkiego odstępstwa. Czas wielkiej apostazy, gdy Izraelici odstąpili od Boga. Za króla Achaba to się działo. Przypomnę wam, że wówczas to na górę Karmel, po której też chodziliśmy podczas pobytu w Izraelu. Na górę Karmel Eliasz sprosił, zaprosił. Kogo zaprosił? Wszystkich proroków, kapłanów Baala. Było ich ponad 400. zaprosił króla Achaba i całą jego świtę. Pamiętacie, co się wtedy wydarzyło? Kazał zbudować ołtarz. A potem, jako że było ich więcej, zaproponował kapłanom, prorokom Baala, aby udowodnili, że Baal jest żywym Bogiem. W jaki sposób to mieli zrobić? Słucham? Mieli wołać do Boga, do Baala, aby udowodnił, że jest żyjącym Bogiem. No, wszyscy pamiętacie ten zapis Starego Testamentu? Prorocy Baala tańczyli wokół ołtarza. Wpadli w trans, zaczęli kaleczyć swoje ciało i wołali, och, godzinami wołali, Baalu odezwij się, Baalu odezwij się. Ale Baal się nie odezwał. Dlaczego się nie odezwał? Bo nie jest żywym Bogiem, bo nie był żywym Bogiem. Był tylko posągiem, był tylko wytworem ludzkiego umysłu. Dlatego nie mógł się odezwać. A wtedy Eliasz przystąpił do ołtarza, naprawił ołtarz, kazał go zmoczyć wodą, a potem stanął, podniósł ręce. I co się wydarzyło? Ogień z nieba stąpił, spalił ofiarę, wysuszył wodę, która zmoczyła ołtarz. Czego to dowodzi? Że Bóg, który odpowiedział na modlitwę Eliasza, był i jest żywym Bogiem. A więc skoro mówimy, że Bóg wysłuchuje modlitwę, to tak jakbyśmy jednocześnie podkreślali, On jest żywym Bogiem. I dlatego, że jest żyjącym Bogiem, ma możliwość odpowiadać na modlitwę. Tak więc ilekroć razy, czy tu, czy w domu, w waszej komorze stajecie na kolanach, względnie stojąc, albo w innej pozycji, miejmy świadomość, że stoimy nie przed jakimś posągiem najświętszego nawet w wyobrażeniu ludzkim człowieka, najświętszego człowieka, albo jakiejś innej istoty, ale stoimy przed żywym Bogiem. On powiedział, że oczy Jego przepatrują ziemię i On nas widzi. On powiedział, że ucho Jego nie jest zatkane, aby nas wysłuchać nie mogło. Mamy tę świadomość, że stoimy przed żywym Bogiem, kiedy się modlimy? Halleluja! Nie modlimy się do posągu. Nie modlimy się do jakiejś idei. Modlimy się do żyjącego Boga. Kiedy o tym mówię, to pamiętam czasy, lata 60. i wcześniejsze, zwłaszcza jak się było na wschodzie naszej granicy, to dosłownie co kawałeczek można było przeczytać transparenty, napisy idę Lenina wiecznie żywe. Jakie są żywe, to już wiecie. Dawno zostały pogrzebane, a nasz Pan jest żyjącym Panem. Chwała Mu za to. Alleluja. Ileż sami sobie krzywdy robimy, kiedy nie utrzymujemy społeczności z żywym Bogiem. Dalej, jeśli Bóg wysłuchuje modlitwy, a to jest przecież absolutnie pewne, to On jest nie tylko żywym Bogiem, jest także wszystko wiedzącym, że tak powiem, Bogiem. Wszystko wiedzącym Bogiem. No bo pomyślcie, kochani, czy myślicie, że dzisiaj wieczorem o tej porze tylko nas tutaj taka oto garstka się modliła do Niego? Wyobraźcie sobie, ile milionów chrześcijan dzisiaj się modliło w tym samym czasie, w którym modliliśmy się my. Jedni może modlili się gdzieś w ukryciu, w Chinach czy w innych miejscach, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane, ale się modlili. W środę gdzieś tam nabożeństwo, nie potrafię w tej chwili powiedzieć gdzie, ale w wielu miejscach Polski nasi bracia i siostry się modlili. A co dopiero, gdy weźmiemy pod uwagę świat? Skoro Bóg te wszystkie modlitwy słyszy, a jak myślicie, słyszy czy nie słyszy? Słyszy. To znaczy, że jest wszystko wiedzącym Bogiem. Wie, o co się ty modlisz. Wyrażając to głośno, wie, o co się modli ktoś obok ciebie, może nawet nie wypowiadając tego. Ktoś może się tylko w myślach modlić, w duchu, jak mówimy, modlić, ale Bóg to wszystko wie. Wszystko to słyszy. Słyszy czy nie słyszy? Słyszy. Ja wam już mówiłem, że tylko przez myśl przeleciało takie pragnienie, a Bóg natychmiast je przechwycił. Ma doskonały podsłuch gdzieś we mnie zainstalowany. Z czego się cieszę? Pluskwę, tak, niech będzie. Z czego się bardzo cieszę? Nie boję się tych pluskiew, niech są i niech działają jak najczęściej. W każdym razie Bóg słyszy te miliony swoich dzieci modlących się na całym obliczu świata. To dowodzi, że jest Bogiem wszystko wiedzącym. Poza tym, pomyślcie, my modlimy się po polsku. Gdzieś tam na południu Czesi, Słowacy modlą się w swoim języku. Gdzieś tam Chińczycy modlą się, Koreańczycy się modlą. W Afryce nasi czarni bracia się modlą. Gdzieś Hiszpanie i tak dalej, i tak dalej. I Bóg to wszystko rozumie. Nie musi się posługiwać tłumaczami. Nie musi mieć tłumaczy, wszystko to rozumie. I wszystkim odpowiada. Murzynom odpowiada, może nawet częściej niż nam, bo są bardziej zaangażowani, gorliwi. Chińczykom odpowiada, bo też. Koreańczykom, bo też się modlą gorliwie, ustawicznie. A więc widzicie, Bóg wysłuchuje modlitwy wszystkich nacji. We wszystkich językach doń zanoszonych modlitwy wysłuchuje. Czego to dowodzi? Że On jest Bogiem wszystko wiedzącym. Jeśli przyjmiemy jako fakt prawdę, że Bóg wysłuchuje modlitwę, to musimy jednocześnie wierzyć, że On jest żywym Bogiem, skoro wysłuchuje modlitwy. Musimy także wierzyć, że skoro wysłuchuje modlitwy w tylu językach zanoszonych, z tylu miejsc zanoszonych, to znaczy, że jest Bogiem wszystko wiedzącym. Praktycznie więc jeszcze raz powtarzam, każda cecha Bożego charakteru jest potwierdzana przez fakt, że Bóg jest Bogiem wysłuchującym modlitwy. Albo jeszcze inaczej, jeszcze następna cecha, która potwierdza, może ostatnia, potwierdza fakt, że Bóg jest Bogiem wysłuchującym modlitwy, która potwierdza inną cechę Boga, ta cecha, o której mówimy, że jest wysłuchującym modlitwy. To, że Bóg wysłuchuje modlitwy, dowodzi także, że On jest wszechmogącym. Nie tylko jest żyjącym, nie tylko jest wszystko wiedzącym, ale jest także i wszechmogącym. Bo posłuchajcie, przypomnę, skoro Bóg był w stanie na modlitwę Eliasza zamknąć na 3,5 roku niebo, to czego to dowodzi? Czego to dowodzi? Że jest wszechmogącym Bogiem. Czy tak? Gdyby takich możliwości nie miał, to Eliasz mógł się modlić, mógł prosić, ale by to się nie wydarzyło. Ale skoro Bóg zamknął niebo i deszczu przez 3,5 roku nie było, to dowodzi, że Bóg, do którego się modlimy, jest Bogiem mocarnym, jest Bogiem wszechmogącym. A to, czyż nie dowodzi, że Bóg jest Bogiem wszechmogącym? O czym za chwilę powiem? Pamiętacie, Jozue toczył zażartą walkę z Kananejczykami. I widział, że braknie mu czasu, bo słońce już zachodziło. A jeszcze rezultat walki nie był ostateczny. Jeszcze wróg nie był pokonany. Jakąż desperacją wykazał się w tym czasie, w tym momencie Jozue. Czyż nie pamiętacie, co Jozue powiedział w 10 rozdziale Księgi Jozuego, 12 do 13 wiersza? Bóg, Jozue stanął i powiedział, słońce, zatrzymaj się! Nakazał słońcu, aby nie zachodziło. Wypowiedział te słowa z autorytetem w imieniu Boga i chyba nigdy od tamtego czasu, ani do tego czasu to się nie wydarzyło. Ale wtedy się to wydarzyło. Co się stało? Słońce się zatrzymało. Nie Jozue to sprawił. Kto to sprawił? Bóg. Skoro Bóg potrafił zatrzymać słońce i gdzieś tam kiedyś czytałem astronomów, którzy przez obliczenia dochodzą do takiego wniosku, że rzeczywiście w tych wszystkich obliczeniach słońce musiało gdzieś spowolnić swój bieg. Zatrzymało się. To znaczy, że Bóg jest Bogiem jakim? Wszechmogącym. Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Halleluja. Bóg jest świętym Bogiem i On był świętym Bogiem i On nadal pozostanie świętym Bogiem. Bóg zawsze był sprawiedliwy i nadal takim pozostaje. Ale też Bóg zawsze wysłuchiwał modlitwy i takim pozostaje. Zgadzacie się ze mną? On wysłuchiwał Henocha. Człowieka, który chodził z nim przez tak długi okres, on wysłuchiwał jego modlitwy. On wysłuchiwał Abrahama, swojego przyjaciela, gdy modlił się o Lota. On wysłuchiwał Daniela, gdy trzeba było wyjaśnić sen Nabukadnezarowi. On wysłuchiwał modlitwy niewiasty kananejskiej i rzymskiego sętnika. On wysłuchuje i nasze modlitwy. Każdy bowiem, kto do Boga przystępuje, wierzyć musi, że On jest żywym Bogiem. Że On jest wszystko wiedzącym Bogiem. Że On jest wszechmogącym Bogiem. I że On jest Bogiem, który wysłuchuje i odpowiada na wołanie modlitwy swoich dzieci. Chwała Mu za to. Halleluja. Chciałbym jeszcze też zauważyć, bo czasem takie pytania są mi stawiane. Czy Bóg wysłuchuje tylko modlitwy wierzących, czy niewierzących też? Moja odpowiedź jest, nie uprzedzajcie, bo się mogą nasze zdania poróżnić. Mogą być różne. Moje przekonanie jest takie, że są w Biblii dowody, że Bóg wysłuchuje nie tylko modlitwy sprawiedliwych, świętych, ale wysłuchiwał także modlitwy osób, ludzi, co do których nie mamy świadectwa, że były to osoby i sprawiedliwe, i święte. Dlaczego Bóg ich wysłuchiwał? Zaraz powiem, albo może najpierw wymieńmy przynajmniej dwie osoby, takie dwie osoby. Na przykład, Bóg wysłuchał modlitwę pogan, marynarzy, na okręcie których skrył się sprawiedliwy prorok Jonasz. Gdy czytamy Księgę Jonasza, wyraźnie widać, że ci poganie wołali, każdy jak mógł, jak potrafił, i Bóg wysłuchał. Bóg wysłuchał. A Hagar, niewolnica Sary, gdy uciekła przed Sarą na pustynię i modliła się, czy Bóg ją wysłuchał? Tak, wysłuchał. Moglibyśmy znaleźć wiele innych miejsc, także Nabukadnezar. W księdze Daniela czytamy, że gdy przez 7 lat jako szalony przebywał na pustyni, w końcu się zreflektował, zrozumiał, że został wypełniony duchem pychy i zarozumiałości, podniósł swój głos, podniósł swoje oczy do Wszechmogącego i zaczął się modlić. I Bóg mu, czytamy, przywrócił znowu rozum. A przecież to był poganin, krwiopijca, chciałoby się powiedzieć, który przelał wiele niewinnej krwi. A jednak Bóg go wysłuchał. Dlaczego Bóg wysłuchał tych ludzi, którzy, co do których wiary i co do wiary których i co do świętości których możemy mieć wiele uwag i wiele zastrzeżeń? Myślę tak, że Bóg wysłuchał ich nie ze względu na ich sprawiedliwość, ale ze względu na ich, na swoje miłosierdzie, przepraszam. Nie ze względu na ich sprawiedliwość, ale ze względu na swoje miłosierdzie. Jesteśmy zdumieni, gdy Bóg uzdrawia na przykład ludzi, których ujęlibyśmy, oczywiście mówię w cudzysłowie, pod szyldem niewierzący. A więc według naszego słownictwa niewierzący, według naszego myślenia niewierzący. A Bóg ich uzdrawia. Wołali i Bóg ich uzdrowił. Nie będę przytaczał takich świadectw, bo jest ich bardzo, bardzo wiele. Bóg ich uzdrawiał. I można by było nawet mieć do Boga pretensje. Boże, dlaczego Ty to robisz? Dlaczego Ty to robisz? To są przecież ludzie niewierzący, a ty ich uzdrawiasz. A jednak Bóg tak czyni. Dlaczego Bóg to czyni? Kierując się miłosierdziem swoim. Bo jaka jest postawa Boga w stosunku do człowieka? Niezależnie od tego, czy on jest wierzący, czy niewierzący. Jaka jest postawa Boga? Jak jest Boże serce? Jak jest nastawienie Bożego serca? Tak Bóg umiłował świat. Czy myślicie, że Bóg nas miłuje, umiłował tylko od momentu, gdy się nawróciliśmy, a wcześniej to nas nie miłował? No, miłował nas, zanim myśmy się na tym świecie pojawili. Bóg umiłował świat tak wielce, że Syna swego dał. A zatem Bóg, kierując się swoją miłością i swoim miłosierdziem, nawet jeśli ci ludzie są niewierzący, w tym sensie niewierzący, że jeszcze nie poznali prawdy, ale wierzą, że On istnieje i szukają Go i wołają do Niego, Bóg odpowiada na ich modlitwę, ale przyświeca Mu ten cel, aby w rezultacie, w konsekwencji poznali prawdę. A zatem zauważcie, że postawa Boga, Boży charakter dowodzi, że modlitwa jest czymś bardzo i to bardzo ważne. I jeszcze raz powtarzam, jeśli się nie modlimy, jeśli zaniedbujemy modlitwę, to komuż sprawiamy przykrość? Sami sobie. Sami sobie sprawiamy przykrość. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu. Jeszcze przez kilka. Przejdźmy do Nowego Testamentu, by zobaczyć, jaki jest stosunek Pana Jezusa, może dzisiaj jeszcze, jaki jest stosunek Pana Jezusa do modlitwy. Jaki był i pozostaje stosunek Pana Jezusa do modlitwy. I może najpierw otwórzmy Ewangelię według świętego Łukasza. Według świętego Łukasza. Ewangelistę Łukasza otwórzmy, bo dwa miejsca z tej Ewangelii będziemy sobie przypominać. 18 rozdział, wiersz pierwszy. I popatrzcie, co Jezus mówi we wstępie do tego rozdziału, w wierszu pierwszym. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni. Co powinni? Zawsze się modlić i nie ustawać. Jaka jest więc nasza powinność? Naszą powinnością. Zobowiązani zostaliśmy przez to słowo Pana do ustawicznej modlitwy. Że powinniśmy się zawsze modlić i nie ustawać. Nigdzie nie znajdę w Biblii, aby było napisane, że powinniśmy zawsze śpiewać. Stale śpiewać, bez pustanku śpiewać. A już w ogóle nigdzie nie jest napisane, że powinniśmy praktykować współczesne metody, tak zwane metody uwielbiania Boga, na przykład bezustannie pląsać 24 godziny na dobę. Nie ma młodych, więc nie ma komu na mnie popatrzeć. Ale jest wyraźnie napisane, że mamy się ustawicznie modlić. I wydaje mi się, że to jest coś, że coś jest nie w porządku, jeśli my to, co Pan Jezus nakazuje, wyraziście nakazuje, wyraźnie nakazuje, żebyśmy robili, gdzieś spychamy na margines, a w to miejsce wstawiamy wszystko inne. Nie będę w tej chwili niczego innego wymieniał, żeby przypadkiem się nie narazić. Ale to jest nie w porządku. Ustawicznie mamy się tylko modlić. Zgadza się? Jest tak napisane? Tak Pan Jezus powiedział. Dlatego nie dziwcie się. Ja jestem takiego zdania, że wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. Ważne jest uwielbianie. Ważny jest śpiew. Luther powiedział, kto śpiewa, to tak jakby się dwa razy modlił. Ważne jest wszystko, ale nad tym wszystkim najważniejsze, pierwszorzędne jest modlenie się, jest modlitwa. Czy się ze mną zgadzacie? Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby nawet moje kazania były krótsze kosztem modlitwy. Problem polega tylko na tym, że trzeba jakoś czas zagospodarować, bo się ludzie nie modlą. A więc modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa. Dlaczego tak? No nie na wszystko potrafię odpowiedzieć. Po prostu tak nakazuje Bóg. Tego oczekuje Bóg. Ja nie muszę znać wszystkie odpowiedzi. Dlaczego Bóg tak, dlaczego Bóg tak? Ja wierzę, że On wie, dlaczego nakazuje, że zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać. Jeszcze na jeden fakt zwrócę uwagę i na tym zakończę. W Ewangelii Łukasza, w tejże samej Ewangelii, w 11 rozdziale, do tego tekstu kiedyś w pewnym momencie jeszcze wrócimy, gdy będziemy analizować myśl po myśli zawarte w tym tekście. Ale dzisiaj zwróćmy uwagę tylko na wstęp do tego, co tutaj jest napisane. Oto co czytamy. W wierszu pierwszym czytamy tak. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł, gdy się modlicie i tak dalej. Tego na razie dzisiaj dotykać, ruszać nie będziemy. Ale zwróćmy uwagę na pierwszy wiersz, na wstęp. Oto w pewnym momencie jeden z jego uczniów zwrócił się do Pana Jezusa z prośbą. Panie, chciałbym, abyś nauczył nas czego? Modlić się. Tak jak Jan Chrzciciel nauczył uczniów swoich, jak się modlić. I zwróćcie uwagę na reakcję Pana Jezusa. Przecież Jezus, gdyby modlitwa była czymś drugorzędnym, trzeciorzędnym, nieważnym, obojętnym, mógł się odwrócić do Niego i powiedział: chłopie, przecież ty się w synagodze już uczyłeś, jak się modlić. Przecież ty już jesteś stary, dorosły i ty jeszcze nie umiesz modlić się? No po prostu módl się. Albo mógł go, że tak powiem, ofuknąć i powiedział: nie wygłupiaj się, przecież każdy się umie modlić. Popatrzcie teraz, Jezus takiej postawy nie zajął. Jezus co uczynił? Dalsze teksty mówią, że Jezus potraktował tę prośbę jako bardzo ważną. Bardzo ważną, bo od tego momentu rozpoczyna się długi proces uczenia uczniów modlitwy. Ja się zastanawiam, czy ja jako pastor nie popełniam błędu. A czy mój błąd się nie sprowadza do tego, mianowicie, iż ludzi, którzy się w zborze naszym nawracają, uczymy tego czy tamtego, ale nigdy nie przyszło mi na myśl, żeby uczyć nowo nawróconych ludzi czego? Modlić się. Gdzieś mi się wydaje, że oni powinni wiedzieć, jak się modlić. Że przecież to jest takie naturalne, że oni powinni wiedzieć, jak się modlić. Prawda? Wybaczcie, że ja was nigdy na lekcję uczenia, na lekcję modlitwy nie zaprosiłem. Bo jak powiadam, no, mam gdzieś, nie wiem dlaczego, takie wewnętrzne przekonanie, że każdy powinien wiedzieć, jak się modlić. Ale jeśli wezmę pod uwagę postawę Jezusa, to dochodzę do wniosku, że jestem w błędzie. Bo Jezus zaczął uczyć uczniów, jak się modlić. Uczniów, przypomnijcie sobie, to nie byli jacyś poganie. To byli ludzie, którzy się wychowali w synagogach. To byli ludzie, którzy uczęszczali od dzieciństwa na lekcje gdzieś w synagogach. Uczyli ich jacyś rabini i uczyli ich także modlić się. Ale mimo to Jezus postanowił ich modlić, uczyć, jak się modlić. Nie mogę mieć więc, z tego wynika, nie mogę mieć więc pretensji do was, do braci, sióstr, że gdy jest czas modlitwy, tak niewielu podnosi swój głos, aby się modlić. Nawet nie mam prawa udzielać tu żadnego nikomu napomnienia. Jeśli komuś to sobie, ty jesteś winien, boś nie nauczył, bo nie uczysz modlitwy, nie uczysz ludzi modlić się. Przyznam szczerze, że ja nawet nie wiem, jak to zrobić. No bo jak uczyć? Może jednak czegoś się nauczymy, gdy będziemy się tutaj jeszcze spotykać. Ale nie będę uczył modlitwy tak, jak to w innych kościołach robią, bo w innych kościołach po prostu mają problem z głowy, mają spisane od wieków paciorki i zadają na pamięć się nauczyć i sprawa z głowy. To nie o to chodzi. Tu nie o to chodzi. Tak ja nie chciałbym uczyć kogokolwiek modlić się, bo modlitwa musi wyrażać stan serca. Modlitwa musi płynąć z serca, a nie z jakiegoś wyuczenia się jakiegoś wiersza. I w związku z tym w późniejszym czasie, gdy wrócimy do tego tematu, gdy będziemy ten temat omawiać, będziemy śledzić, jak Jezus uczył uczniów swoich. Żałuję, że ewangeliści nie zapisali, jak Jan uczył swoich uczniów, bo to nie jest zapisane. Ale na modlitwa Jezusa, to znaczy na lekcja Jezusa na temat modlitwy na szczęście jest zapisana. I do tego w swoim czasie wrócimy. A więc popatrzcie, bracia i siostry, że Jezus traktował modlitwę bardzo poważnie. Uczył uczniów swoich. Uczył ich nie tylko słowami, ale oni mogli także oglądać Jego postawę w modlitwie. Oni mogli oglądać Jego postawę do modlitwy. I co zauważali? Zauważali, bo to mówi ten wiersz, początek, że On nie tylko im teorię przekazywał, ale sam się. Bo w którym momencie zrodziło się pragnienie, aby ich uczył modlitwy? On w pewnym miejscu modlił się. Oni widzieli, jak On się modli. Oni się Mu przypatrywali. Oni Go podsłuchiwali. I nagle skonfrontowali. Nagle porównali swoją postawę modlitewną z Jego postawą modlitewną i doszli do wniosku, że ich modlitwy są płytkie, że ich modlitwy wymagają zgłębienia, że wymagają korekty. Dlatego jeden z nich, najszczerszy, być może był to Piotr, bo on zwykle się wyrywał, powiedział: Panie, naucz nas modlić się. Bo Jan nauczył uczniów swoich, naucz nas modlić się. A więc Jezus nie tylko pouczał swoich uczniów, udzielając im lekcji teoretycznej, ale także praktycznych lekcji. Pokazywał im swoją osobą, jak ważna jest modlitwa. Ja już kiedyś powiedziałem, że Jezus nigdy nie nauczał uczniów swoich, jak wygłaszać kazania. To jest też ważne. Jeszcze raz wracam do tej myśli. Wygłaszanie kazań, czyli homiletyka, jest jednym z przedmiotów w większości szkół biblijnych, seminariów. Jest to ważne, uczyć się wygłaszać kazania. My też staramy się naszych młodszych braci wprowadzać w to zagadnienie, pouczać ich, zwłaszcza brat Edward w tym celuje, pouczać, korygować, podpowiadać tym, którzy w przyszłości będą wygłaszać kazania. Jezus, co prawda, nigdzie takiej lekcji nie udzielał, co nie znaczy, że to nie jest ważne, ale udzielił lekcji modlitwy, podkreślając w ten sposób, jak ważna jest modlitwa. Czy się ze mną zgadzacie? Bo rzeczywiście posługa Kościoła w formie modlitwy jest czymś, nad czym nie można przejść do porządku dziennego. Może przyjdzie czas, to kiedyś się podzielę moimi spostrzeżeniami z pobytu w Korei, w Seulu, w zborze, który w tej chwili liczy już ponad 1 000 000 członków. W zborze Dawida Yonggi Cho. I muszę powiedzieć, że tamten zbór nie opiera się na jakimś wymyślnym, na jakimś artystycznym uwielbianiu. Przypuszczam, że wielu młodych ludzi na tamte uwielbianie by nie poszło, bo by potraktowali to jako archaiczne. Ale tamten zbór zasadza się na rośnie z korzeni modlitwy. I dlatego dzisiaj liczy już ponad 1 000 000 członków. Modlitwa jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Ten temat kontynuować będziemy, jak Bóg da, za tydzień. Będziemy dalej zastanawiać się, czy w życiu pierwszego zboru modlitwa była ważna, czy apostołowie kładli nacisk na modlitwę. To wszystko jeszcze przed nami.